Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Z całego świata płyną kondolencje do Londynu, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. W sobotę wieczorem zamachowcy najpierw wjechali samochodem w ludzi przebywających na moście London Bridge w centrum miasta, a następnie wysiedli z pojazdu i zaatakowali przechodniów nożami w pobliżu targu Borough Market. W wyniku ataku co najmniej 7 osób zginęło, a 48 zostało rannych. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję. Wyrazy współczucia dla ofiar zamachów w Londynie. Europa potrzebuje jedności i solidarności, ale też zdecydowanej i twardej postawy, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Premier Beata Szydło w liście do szefowej brytyjskiego rządu Theresy May zapewniła, że łączy się myślami i sercem z rodzinami ofiar i wszystkimi poszkodowanymi. W rozmowie z dziennikarzami premier zaznaczyła, że musimy zacząć się twardo i zdecydowanie przeciwstawiać terroryzmowi.
Nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy w Europie, moim zdaniem, w mojej ocenie, niż bezpieczeństwo. I to jest zadanie wszystkich polityków, to jest zadanie wszystkich państw i musimy się w tym zjednoczyć. Nie wystarczą tylko i wyłącznie słowa, które wypowiadamy po każdym takim bestialskim akcie terroryzmu. Nie wystarczy tylko i wyłącznie współczucie. My rzeczywiście musimy zacząć przeciwstawiać się zdecydowanie, twardo i mocno terroryzmowi. Mogę zapewnić Polaków, że w tej chwili Polska jest bezpieczna, Polacy są bezpieczni, ale to nie oznacza, że służby nie czuwają i że nie monitorujemy tej sytuacji.
Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że przed Europą są dwie drogi.
Trzeba powiedzieć, że albo Europa, tutaj zacytuję panią premier, stanie z kolan i zacznie na poważnie rozważać przeciwdziałanie, ale to oznacza odrzucenie przede wszystkim poprawności politycznej, albo też będą tego rodzaju wydarzenia się powtarzać i sposób życia Europejczyków będzie się zmieniał w najgorszą możliwą stronę, w najgorszym możliwym kierunku. No bo to będzie życie wśród ciągłego zagrożenia, kontroli. To nie jest życie dobre, to nie jest życie, które budowało europejską pomyślność, europejską kulturę, europejską siłę. Dlatego potrzebne jest to pierwsze, ale to pewnie będzie długi proces.
Jarosław Kaczyński mówił też, że przeciwko Europie prowadzona jest wojna i na to trzeba odpowiedzieć właściwymi metodami politycznymi, a jeśli będzie trzeba, też innymi. Ponad 1500 osób zostało rannych, w tym co najmniej 3 Polaków. Taki jest bilans wybuchu paniki na centralnym placu w Turynie, gdzie tysiące kibiców oglądało mecz finałowy Ligi Mistrzów Real Madrid-Juventus Turyn. Do zdarzenia doszło w trakcie wspólnego oglądania transmisji, gdy nagle zawaliła się część metalowej konstrukcji, a ludzie usłyszeli huk, zaczęto krzyczeć o bombie. Setki osób rzuciły się do ucieczki, taranując się nawzajem. W niedzielę obchodziliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego, która kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył przed południem mszy świętej sprawowanej na placu Świętego Piotra w Watykanie. W homilii papież wskazał, że Duch Święty tworzy różnorodność i jedność, kształtując w ten sposób lud nowy, zróżnicowany i zjednoczony – Kościół powszechny. Najpierw z wyobraźnią i nieprzewidywalnością tworzy różnorodność. W każdym czasie sprawia rzeczywiście rozkwit nowych i różnych charyzmatów. Następnie ten sam duch dokonuje jedności, łączy, zbiera, na nowo tworzy harmonię. Swoją obecnością i swoim działaniem łączy w jedność duchy różne i odrębne między sobą. Tak, aby była jedność prawdziwa, według Boga, która nie oznacza jednolitości, ale jedność w różnicy. Ojciec Święty zaznaczył, że Duch jest pierwszym darem zmartwychwstałego i zostaje dany przede wszystkim po to, aby przebaczać grzechy.
Oto początek Kościoła. To jest spoiwo, które nas zespala. Cement jednoczący cegły domu przebaczenie, bo przebaczenie jest darem do entej potęgi, jest największą miłością, tą, która zespala mimo wszystko, która powstrzymuje upadek, która umacnia i utwierdza. Przebaczenie wyzwala serce i pozwala rozpocząć na nowo. Przebaczenie daje nadzieję. Bez przebaczenia nie można budować Kościoła. Il perdono da speranza
e senza perdono non si edifica la chiesa.
W rozważaniach przed południową modlitwą Regina Celi Ojciec Święty modlił się, by Duch Święty wspierał misję Kościoła na całym świecie i udzielił mocy wszystkim misjonarzom i misjonarkom Ewangelii. Papież modlił się też za ofiarę ataku terrorystycznego w Londynie. W Tarnowskim Sanktuarium uroczystość zesłania Ducha Świętego była połączona z koronacją figury Matki Bożej Fatimskiej. Na Eucharystii licznie zgromadzili się wierni z całej diecezji. Uroczystego przyozdobienia koroną słynącej łaskami figury dokonali ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz i ordynariusz tarnowski, ksiądz biskup Andrzej Jerz. Królowej należy się korona, nakładamy więc ją na jej skroń, a gestem tym chcemy wyrazić Maryi nasz hołd i cześć, mówił podczas homilii ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Chcemy, by ona królowała w naszych sumieniach i sercach, w naszych rodzinach i środowiskach. Chcemy, by Ewangelia jej Syna była dla nas fundamentem, prawem i światłem na drogach wiary, nadziei i miłości. W naszym codziennym życiu, w nauce, w pracy, w naszej służbie Bogu i bliźnim. Taki jest głęboki sens koronacji. Poczytuję sobie za wielki przywilej, że mogę razem dokonać tego aktu przy współudziale księdza biskupa ordynariusza Andrzeja i biskupów tu obecnych. I to w stulecie objawień fatimskich.
Koronę, która w niedzielę spoczęła na skroniach Tarnowskiej Matki Bożej Fatimskiej, papież Franciszek poświęcił w ubiegłym roku na Jasnej Górze w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Podczas koronacji ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz podarował Tarnowskiemu Sanktuarium różaniec z kości słoniowej, na którym modlił się święty Jan Paweł II. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie to jeden z najstarszych ośrodków fatimskich w naszym kraju. Niedzielna koronacja figury Maryi w tej świątyni była 11. w historii diecezji tarnowskiej. Góry, ludzie, wiara to tytuł konferencji naukowej, która w ramach obchodów 20-lecia wizyty świętego Jana Pawła II na Podhalu odbyła się w Zakopanem. Wydarzenie rozpoczęło się przed południem mszą świętą w góralskiej oprawie, odprawioną w starym kościele parafialnym na Pęksowym Brzysku. Po niej uczestnicy konferencji w uroczystym pochodzie Krupówkami udali się do siedziby Związku Podhalan. Tam rozpoczęło się naukowe spotkanie. Góry, ludzie, wiara to pewna oś myśli funkcjonująca na co dzień na Podhalu, wyjaśnia odnosząc się do tematu konferencji dr Narcyz Sadłoń, wiceprezes Związku Podhalan w Zakopanem.
Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że ta rzeczywistość, obok tego, że ona biegnie, ona jest naszą codziennością, jest również pewnym zjawiskiem znacznie głębszym. Buduje duchowość, ale buduje też historię, buduje też rzeczywistość z punktu widzenia nauki. I stąd myślę, aby zaprosić historyków, zaprosić naukowców, badaczy, którzy próbują mierzyć i oceniać tą rzeczywistość z punktu widzenia nauki. Opisane to oczywiście jest na trzech słowach, góry, ludzie, wiara, ale odnosi się również do tych rzeczywistości historycznych.
Podhalańskiej tożsamości, jak wskazują organizatorzy konferencji, nie da się zrozumieć bez odwołania do wiary i chrześcijaństwa. O głębokim powiązaniu Podhala z katolicyzmem świadczy osoba świętego Jana Pawła II, mówi doktor habilitowany Paweł Skibiński z UW, który zabrał głos podczas spotkania.
Można to powiedzieć tak, że góry prowadzą nas ludzi do Boga. I to widzimy chyba w doskonały sposób w życiu Jana Pawła II, który był człowiekiem gór, człowiekiem, który kochał góry, ale jednocześnie był oddany Bogu i traktował swoje życie jako rodzaj służby, którą musi wypełnić do końca wobec Boga, no i to chyba udało mu się.
W ramach 20. rocznicy apostolskiej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Podhalu górale uczestniczyli też w sobotę po raz 20. w pierwszej pielgrzymce Sursum Corda z Zakopanego do Ludźmierza. Szlak pielgrzymki wiódł trasą, jaką papież Polak przejechał w Papa Mobile w 1997 roku. Mija 25 lat od tak zwanej nocnej zmiany, czyli obalenia rządu Jana Olszewskiego przez układ okrągłostołowy. Do jego odwołania na wniosek prezydenta Lecha Wałęsy doszło w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Historyk dr Robert Derewenda zwraca uwagę, że Jan Olszewski rozpoczął w Polsce proces dekomunizacji, m.in. przez wprowadzenie lustracji.
Problem polegał na tym, że część osób, która uczestniczyła po stronie Solidarnościowej, tak naprawdę grała zupełnie na kogo innego. Grała na Moskwę, grała na komunistów. I chodziło w tej dekomunizacji o pokazanie, kto kim tak naprawdę jest. I oczywiście ci, którzy wchodzili po roku 89 w nową rzeczywistość, Polskę, w III Rzeczpospolitą, im bardzo zależało na tym, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Żeby dalej można było prowadzić oczywiście tą Polskę, tą III Rzeczpospolitą, ale pewnymi dawnymi drogami. Czyli drogami, które wcześniej ukierunkowano właśnie w komunizmie przez te 50 lat. Dlatego rząd Jana Olszewskiego skonfrontował się z tą rzeczywistością i niestety z nią przegrał. No wiemy dobrze, że oczywiście za tym wszystkim stał Lech Wałęsa, który niestety miał na sumieniu współpracę w połowie lat 70., kiedy był tajnym współpracownikiem.
Decyzja o odwołaniu rządu Jana Olszewskiego zapadła kilka godzin po wykonaniu przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu o ujawnieniu tajnych współpracowników SB. Na liście znalazł się m.in. Lech Wałęsa oraz marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski. Wielu historyków i publicystów zwraca uwagę, że wydarzenia z 4 czerwca przyniosły straty przede wszystkim szeroko rozumianemu obozowi antykomunistycznemu, wzmacniając pośrednio partie wywodzące się z PRL, Socjaldemokrację Rzeczypospolitej i Polskie Stronnictwo Ludowe. Przed sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II otwarto wystawę Generał Kukliński – Polska samotna misja. Składa się na nią 19 plansz ze zdjęciami, mapami sztabowymi planów ataku Układu Warszawskiego na zachodnią część Europy oraz życiorysem generała Ryszarda Kuklińskiego. Ekspozycja prezentuje też rolę świętego Jana Pawła II w upadku komunizmu. Wystawę otwarto po mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Ten Kukliński miał odwagę, ale to był człowiek wierzący. To był też człowiek wierzący w tamtych czasach, tej strasznej komunie. Poczytajcie sobie, jak on był w Moskwie przy tych największych, wtedy ważnych, jak on ostrzegł Polskę i świat. I szczęście, że był ojciec święty Jan Paweł II wtedy. I był taki porządny prezydent Reagan. I uratowali Polskę i świat. I ten Kukliński przed wojną, myśmy się za tego człowieka powinni modlić, a w Polsce poniewierali go, na śmierć go skazali. Trzeba pamiętać to.
Generał Ryszard Kukliński to bardzo ważny bohater historii Polski, mówi Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci generała Ryszarda Kuklińskiego, organizator wystawy.
Dlatego, że podczas gdy Polska była pod okupacją sowiecką, gdy polska armia miała być wykorzystana przez mocodawców sowieckich, komunistów do ataku na zachód Europy, Ryszard Kukliński przekazał plany rosyjskiego ataku Stanom Zjednoczonym. Dzięki temu Stany Zjednoczone mogły zmienić swoją politykę tak, aby powstrzymać Związek Sowiecki. Tym działaniem, które w historii znamy jako wyścig zbrojeń. Szczęście, między innymi dzięki generałowi Kuklińskiemu, nie doszło do wybuchu wojny jądrowej.
Wystawa Generał Kukliński – Polska samotna misja to efekt prac nieżyjącego już profesora Józefa Szaniawskiego, założyciela Izby Pamięci generała Kuklińskiego. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.